Trzecia część naszej rozmowy. Dziś z transatlantykiem i Gosią Siniewicz, moja współprowadząca, już niecierpliwie czeka z kolejnym pytaniem.
Tak, staliśmy w takim fajnym miejscu, że w Olsztynie brakuje specjalistów. I tutaj jest chyba odpowiedni moment, aby wspomnieć o Fundacji Czulimy i wsparciu psychologiczno-terapeutycznym, które oferuje w Olsztynie.
Tak, no między innymi właśnie ja spotkałam się z Fundacją Czulimy, kiedy zobaczyłam na Instagramie informację, że właśnie są warsztaty dla rodziców dzieci transpłciowych. Oczywiście się tam zapisałam na te warsztaty i uważam, że to było bardzo taka porcja wiedzy. To było kilka godzin, gdzie też po pierwsze poznałam innych rodziców z regionu i wtedy właśnie dołączyłam tak naprawdę do tej grupy, o której wspominałam, czyli grupy na Facebooku. Wtedy narodził się taki pomysł, żeby się też spotykać na żywo z rodzicami, żeby być może zaprosić czasami psychologa, bo rodzice też potrzebują i nawet będziemy mieli takie spotkania comiesięczne z psychologiem właśnie typowo dla rodziców. Moje dziecko też chodziło na takie z projektu finansowane spotkania takiej grupy osób transpłciowych, więc ta pomoc, kiedy dowiedziałam się o tej Fundacji Czulimy, no to było naprawdę jak spadło po prostu jak gwiazdka z nieba, tak, tutaj w Olsztynie. I rzeczywiście, no jest to bardzo cenne, bardzo ważne, że jest takie miejsce, gdzie można przyjść, porozmawiać, czy to jest rodzic, czy to jest dziecko, że no jakby właśnie nie idzie się tak zupełnie gdzieś w ciemno do psychologa, zwłaszcza, że w ogóle psychologów dziecięcych i młodzieżowych, dla osób po prostu poniżej 18 roku życia wcale nie jest tak dużo, a jak jeszcze szukamy no specyficznie kogoś, kto nie skrzywdzi, tak, kto będzie tolerancyjny, bo to nie jest tak, że każdy jest, no jeszcze są właśnie te specyfiki połączenia spektrum autyzmu na przykład z kwestiami tożsamości płciowej, więc to jest, no to po prostu potrzeba tutaj jednak jakiejś i delikatności i wiedzy i przede wszystkim też bardzo dużo się na tych spotkaniach dla rodziców dowiedziałam, no bo no przede wszystkim najpierw pani Katarzyna Grabia, która
z Fundacji Czulimy.
Tak, jest prezesem tej fundacji.
Ja chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że jest seksuolożką również.
Tak, i to jest tak, że połączenie właśnie i psychologii, i seksuologii, no to najpierw nam zrobiła taki wykład i to było bardzo ciekawe, bo to był wykład taki, wiecie, się czułam jak na przysposobieniu do życia w rodzinie, ponieważ no wyświetlono nam slajdy, jak wyglądają narządy płciowe kobiet, mężczyzn, kiedy się kształtuje płeć w mózgu, w którym okresie. Niektóre rzeczy to nie wiem, ktoś pamięta pewnie z biologii, ale no jakby, jak się ma, nie wiem, lat 40 na przykład, czy 50, no to też często jest tak, że nie wiemy albo nie rozmawiamy na ten temat, więc to było też takie dosyć ciekawe, bo w tej grupie właśnie takich już mocno dorosłych osób nagle byliśmy na takiej lekcji, gdzie nam po prostu powiedziano najpierw te kwestie właśnie medyczne, anatomiczne, a dopiero później była mowa o kwestiach takich, no, psychologicznych, zrozumienia, wsparcia i później taka była część, gdzie też każdy z nas mógł opowiedzieć, jeżeli chciał, swoją historię i to też było bardzo ważne i bardzo wzruszające, bo nagle widzisz osoby, które każdy to opowiada inaczej, te historie się od siebie różnią, ale gdzieś w każdej z nich widzisz trochę siebie i to też jest bardzo takie, no to jest bardzo mocne doświadczenie, tak? To było bardzo mocne doświadczenie.
A powiedz, jak z edukacją i przyswajaniem pojęć transgender, z jaką łatwością zrozumiałaś te bardzo skomplikowane, bardzo często tematy? Używasz tutaj czasami sformułowań misgenderowanie. Wiadomo, że transpłciowość ma bardzo szerokie tutaj spektrum różnych takich.
No, ja powiem tak, no, żyjemy w takich czasach, że no, żeby zrozumieć, no to trzeba wiedzieć, tak? No bo jak nie wiemy, no to nie rozumiemy. Więc trochę popatrzyłam na to, co robią moje dzieci i ich rówieśnicy, czyli przede wszystkim oni bardzo dużo wiedzą, więc słuchałam rozmów i też pytałam, tak? Jak czegoś nie wiedziałam, to pytałam. Pytałam na przykład o flagi. Zobaczyłam, jak dużo jest flag LGBT i że w samej kwestii takiej niebinarności czy transpłciowości też tych odcieni jest bardzo dużo, tak? Zaczęłam też czytać o tym, kupiłam sobie kilka książek, bo jakby książki na ten temat są i na różnym poziomie, od takich powiedzmy podstawowych, takich skierowanych bardziej do młodego czytelnika, do takich już bardziej prawie medyczne, powiedzmy, czy takie specjalistyczne. No i na pewno to warto zrobić, tak? Bo w większości z tych książek, które ja miałam, to na końcu jest taki słownik i niektóre rzeczy są takie oczywiste, że patrzysz i wiesz, co to znaczy, tak? No bo już zawsze się posługujemy, nie wiem, jakimiś słowami. W tych książkach też jest napisane na przykład, jakich słów nie powinno się już używać. Także kiedyś, jak nie wiem, 20 lat temu to było normalne, jak się mówiło i to nie chodzi tylko o transpłciowość, tylko w ogóle o LGBT. Więc tak samo, no jakby, że to jest przede wszystkim, no a to pewnie twoje pytanie też trochę zmierza do tych zaimków, że jakby,
tak,
prawda?
Moje pytanie zmierza też do tego, z jakim terminem, pojęciem było ci się najtrudniej oswoić, zrozumieć.
Ja jestem między innymi polonistką, więc chyba dla mnie jednak najtrudniejsze było gramatyczne, tak, jakby przyswojenie gramatyczne końcówek na przykład łom, łum, tak? No bo ja mam taką tendencję, że jak słyszę, to potem bardzo to jakby pamiętam i to, co jest dla mnie, nie, i dla mnie słowa nie mają, ja nigdy nie myślałam, jak mówię słowo dyrektor, to ja nie widzę płci, ale wiem, że no to słowo ma konotację, to wiecie, to tak jak z feminatywami, nie? Że jakby dla mnie, jako polonistki, mnie to troszeczkę kło w uszy, tak? I ja się musiałam tego nauczyć i dzisiaj już mi to nie przeszkadza, więc jakby używanie przychodzi mi dużo łatwiej i też słyszenie i nie mam z tym jakiegoś problemu, nie mam oporów, ale to chyba był, to z tym chyba miałam największy problem właśnie z tej racji, że ja tak lubię, że w języku jest tak wszystko już, no wiecie, nie zmienia się, tylko podlega pewnym regułom.
Ale to taki aspekt bardziej techniczny, a ja mam na myśli coś bardziej głębszego, typu na przykład niebinarność, jak dana osoba może czuć się ani kobietą, ani mężczyzną.
Znaczy, wiecie, no jakby...
Co najtrudniej było ci zrozumieć?
No właśnie chyba nic, bo jeżeli czegoś nie rozumiałam, no to dlatego, że nie wiedziałam, więc zaczynałam czytać i od razu to zrozumiałam. To zrozumienie nie polega na tym, że ja jakby potrafię się z tym utożsamić, nie? W sensie, że czuję to, tak? No tak, faktycznie tak trochę jest. Oczywiście powiem wam jeszcze tak, no spotkałam się w gronie rodziców w naszych rozmowach z osobami, które czytając, wchodząc w temat na przykład niebinarności czy transpłciowości, zaczynają kwestionować trochę swoją tożsamość, ale nie w takim sensie pewnie jak nasze dzieci, tylko w takim, że często przypominamy sobie sytuację, na przykład faktycznie jak ja byłam dzieckiem, to na przykład chciałam się ubierać w to, ale mi rodzice nie mówili, że nie. Albo na przykład chciałam wykonywać jakieś zawody, że zaczynamy wtedy trochę rozumieć, że pewne role kulturowo są nam narzucone i z tego pewnie powodu trudno jest nam to zrozumieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja zawsze chciałam być papieżem i się czułam straszliwie pokrzywdzona, dlaczego nie mogę. I to oczywiście jest uproszczenie, tak, bo to natomiast faktycznie, no wiecie, no miałam taki czas, że po prostu jakoś rola chłopca mi się wydawała po prostu lepsza, bardziej taka w społeczeństwie, wiecie, no nie wiem, po prostu fajniejsze. Nie? I to oczywiście nie mówię o tym, ale jakby, że chyba nic mi nie sprawiało problemów, bo ja się starałam być otwarta po prostu na to, tak? I ponieważ wiedziałam, że ja muszę słuchać swojego dziecka i iść za nim, żeby je wspierać. Nie wyprzedzać i mówić, nie wiem, to trzeba zrobić to, ale po prostu czekać, tak? Bo moje dziecko było w takim wieku nastoletnim, więc to jest co innego niż jak ktoś ma lat, nie wiem, 19, 20, czy jest taką no, dorosłą de facto osobą, a co innego, kiedy nie jest dorosłą, więc to jakby poszłam za dzieckiem, starałam się po prostu dużo czytać i nie nastawiać się, że czegoś po prostu nie rozumiem i to jest jakiś wymysł albo nie wiem, tak? No jeżeli ktoś mówi, że czuje tak i tak, no to ja mogę poczytać dlaczego, czy to jest jakieś, nie wiem, faktycznie nietypowe, co się z tym wiąże i starać się zrozumieć i tyle.
Zazdroszczę takiej wrażliwej i empatycznej mamy.